Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, Komendanta Policji, Pana Janusza Dąbrowskiego, Panią z Wydziału Radnych, koleżanki i kolegów, a i również Panią z Biura Rady. W dzisiejszym temacie głównym jest informacja działalności dzielnicowych i rola i zadania w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Następnie mamy projekt budżetu na 2026 rok. Nie wiem, czy zmienimy po prostu, jeżeli chodzi o tematykę, bo pani skarbnik się spóźni, ewentualnie...
Znaczy, pani skarbnik po tej części dotyczącej omówienia tematu dzielnicowych przyjdzie na komisję.
Dobrze, dziękuję. W takim razie trzeci punkt będzie opiniowanie materiałów sesyjnych i w czwartym punkcie mamy sprawy różne. W takim razie zaczniemy od pierwszego punktu tego głównego naszego spotkania, czyli działalność dzielnicowych.
Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Więc tak, rejestr dzielnicowych komisariatu w Czarli składa się lat obozu 8 dzielnicowych. W chwili obecnej występuje wakat na jednym stanowisku. Kierownikiem rejestru dzielnicowych jest od niedawna nowy kierownik, pan starszy aspirant Krzysztof Wadas. Dzielnicowi rewiru dzielnicowych postaram się tutaj przedstawić z imienia nazwiska. Starszy aspirant Łukasz Duś, jest to osiedle ogrodowe. Sierżant sztabowy Rafał Śliwa, Centrum Rynek, aspirant Sebastian Kępka, osiedle Piłsudskiego, sierżant sztabowy Klaudia Kuczyńska, osiedle Słoneczne, sierżant sztabowy Jakub Kawecki, obsługuje dzielnicę właśnie numer 5 osiedle Musiała do czasu uzupełnienia wakatu, a także własną etatową dzielnicę numer 6 od Piaski Stary. Następny to aspirant Sebastian Kapuściński, obsługuje dzielnicę numer 7 Piaski Nowe i sierżant sztabowy obsługuje dzielnicę numer 8 Piaski Nowe. Druga część. Ja sobie tutaj postaram może, bo tutaj wstępnie rozpoczęliśmy już taką rozmowę, przedstawić coś takiego jak aplikacja Moja Komenda. Ja nie wiem, czy do wielu osób to już dotarło, ponieważ to już było tam przez jakiś czas nagłaśniane, informacje były przekazywane w mediach i tak dalej. Natomiast zapewne jeszcze niewiele osób o tym wie, jak można się szybko i w miarę sprawnie skontaktować z dzielnicowym i zgłosić mu jakiś tam problem. W aplikacji sklepowej jest taka aplikacja Moja Komenda. Ogólnodostępną można sobie pobrać na iPhone'a czy na telefon systemem Android. Jest to aplikacja stworzona przez MSWiA. MSWiA jest to jakiś wytwór Policji Będzińskiej czy też Katowickiej. Ona tak wygląda, powiedzmy, jeszcze raz się zarukuję, żeby było widać tą pierwszą stronę.
Jak ona się nazywa?
Moja Komenda. Teraz powiem, jak można ładnie i szybko na niej pracować. O, i to jest coś takiego, i ona tu przerzuca od razu na te kafelki. I tak powiedziałem, to jest typowy przykład. Widział mi samogrodową, widzę problem. Co to zgłosi dzielnicowemu? Ja nie mówię, że to jest... że tutaj ktoś teraz pije i chce, żeby policja rozliczała, bo sobie najlepiej zadzwonić na 112, żeby szybko przyjął łatwo. Ale powiedzmy, jest to taki problem, że dzielnicowy może na tym pracować z tydzień, przeprowadzi obserwacje, jakieś ustalenia. Więc klikam sobie tutaj wyszukaj, czyli ten kafelek wyszukaj. Mamy tutaj taką województwo, miejscowość ulica. Jest to ogólnopolskie, wpisujemy śląskie. Przelać. Sklep Play. Przelać i wpisujemy ulicę Ogrodowa. Wyszukaj. I od razu pojawiło nam się tutaj nazwisko aspirant Łukasz Duś. Klikamy. I tu mamy tak. Jego dane, adres komisariatu. Jest również mail. Jest również numer telefonu służbowego komórkowego i numer telefonu na biurko. Powiedzmy, że jest to taki temat, że mogę poświęcić te dwie minuty, bo widzę teraz problem. Klikam w tego maila. Oczywiście mam konto sprzężone ze swoim telefonem. Jestem już tutaj na górze nadawcą. Jest adres dzielnicowego. Szybki jakiś temat, nie wiem, no. Coś tam można wymyśleć temat i szybciutko opisuję. Napisać tego maila, jest to kwestia, nie wiem, półtorej minuty.
Widzę ten problem tu i teraz, tak?
Znalazłeś?
Już można to wysłać, dzielnicowy obowiązek tego maila odczytać i wnioskowałem, że w ciągu 30 dni na tą konsultację odpowiedzieć.
Ale w Androidzie jest problem, nie możemy znaleźć.
No, w Androidzie nie ma.
Wysypuję wszystko, tylko nie to.
Tak, jest to taka, ten symbol tej gwiazdy policyjnej. No,
widzę.
Moja komenda. Trzeba wpisać moja komenda.
No ja pisałem, ale właśnie nie wychodzi.
Mam też nie wychodzi. Na Androidzie problem.
Telefony zmienić.
No to nie wiem, że czego tam jeszcze.
My mamy poblokowane.
W Google sobie wpisz i też powinno cię jakby przekierować.
Ktoś już znalazł?
Nie, my na apce nie mamy, ale mamy Androidzie.
Moja komenda aplikacja, jak się wpisze w Google moja komenda aplikacja, to wychodzi.
No, to jest trochę nieznaleziony element.
Tak jest, ale ma rację.
W Google? Jak wpisze?
Tak, no kliknij.
Wyszukiwarkę internetową się wpisze to znanie.
No, wyszukiwarkę.
Nie w sklepie.
Nie. W Google trzeba wpisać. Moja komenda aplikacja i wychodzi normalnie. Normalnie.
Ale jest faktycznie w Google Play,
tak.
Jak normalnie w Google wpisałem i wyrzucam je tutaj.
No tak, ale jak się klika, to jest... Nie wiem.
No i tak mi wychodzi ponów nieznaleziony
element. Nieznaleziony element.
Może to,
nie wiem, nie
może
będę
wszyscy tego pobierają się.
Dobrze. To jest do dopracowania jako zadanie domowe i na pewno ci tam powinno
ułatwić. Bo jak ogłosimy, to do razu będą... No właśnie, ale to... Nie, bo my musimy najpierw sprawdzić. No, ja w sklepie nie znalazłem. Tutaj jak ci naciskam to, wychodzi mi nieznaleziono elementu.
No nie, ja na swoim prywatnym mam.
Na stronie też policja.pl też linki nie działają.
To może dzisiaj jest jakaś...
Właśnie w tym sprawie Jace
zniesiona.
Może jest jakiś problem.
Ale tak mówię, szczęściowo to już pokazałem, jak można na tym działać. Jeszcze tutaj tylko dopiszę.
A to jest świeżo wprowadzone?
Nie, już jest dawno.
A wy na Android na tym możecie?
Tak,
ja
no to tylko iPhony. No to na iPhone. No
tutaj jest instrukcja nawet, że zainstaluj.
Tylko dodacie, może badać na wiecie, że tylko iPhone.
Te same ceny są telefony.
No tak?
Zresztą to jest z Androidami, bo na iPhone działa.
Ale ja mam tutaj tego Androida.
Ale pan już miał zainstalowany,
tak? Tak. No może jakaś.
Może jakaś aktualizacja.
Trzeba rozbić. I tu na przykład kontynuując, tak powiedziałem, mail, numer służbowy na biurko, numer służbowy komórkowy i również wykaz ulic, jakie ten dzielnicowo obsługuje. Czyli pierwszego maja Boszta, Bogockiego, Bytomska, Chmielna, Czystego, Zobacz. Sobieskiego, Klińskiego, tyle ile ich tam jest. W każdej chwili każdy, kto przechodzi, poświęca 2 minuty, już zgłasza i tak mówię, ten problem już może być rozwiązywany. To tak, taka dygresja, żeby mi potem nie uciekło. Wracając do
A to jest też zaciąga dane jakby użytkownika aplikacji, czy jakby anonimowo to jest wysyłane, czy on pobiera sobie
dane? Nie, profil musi założyć,
bo ale ma profil na Google.
Trzeba, bo ja na razie nie logowałam się i ciekawa jestem, czy aplikacja jest, mogę to jakby przeprowadzić, więc zastanawiam się, czy to zaciągnęło od razu moje dane, czy anonimowo.
No to już technicznie tutaj nie odpowiem.
To są dane użytkownika tam systemu, czyli Google się przyczyni. Pisze Janek tam, Bojanek, to będzie Janek Bojanek, profil.
No ja tu pobieram swojego konta, tak nazywam się, że po prostu nie jestem osobą...
Ale skąd jakby tego Google, prawda?
Tak.
To co pan miał.
No to tak z przeglądarki to
jeżeli ktoś fejkowy założy też Google, no to też będzie tu miał
fejkowy. Będzie
pewnie
też,
no. Bo tu nie były te dane wypisywane.
No ja nic nie wpisywałam, no a mogę to
o to chodzi, że konta Google można fejkowe założyć, prawda?
No to już nie wiem, technicznie bym się nie mam tego.
Nie zakładam, ale.
Czyli kombinacje się zaczęły.
Tak.
No, niektórzy nie będą chcieli przede wszystkim. Wie pan,
właśnie.
Będą się tego obawiać, że zgłoszą coś, jakąś konsekwencję. No to jest to tak jest.
No anonimowo się raczej nie da napisać, bo trzeba nadać
ja wiem, ale swojego maila. Dokładnie, ale no, różnie to ludzie w drugą stronę odbierają, nie? Ciężko jest z ludziom tak czy siak przetłumaczyć.
No bo ja mam akurat połączone konto w ogóle swoje no, z telefonem, więc wszystko robię, jak coś napiszę do kogoś, to identyfikuję się, że to jestem ja. A nie jakiś tam Janek. Dobrze, a teraz wracając tutaj do tej oceny tych dzielnicowych, do zakresu ich zadań.
Dzielnicowi w tym roku, czyli od 1 stycznia do 10 listopada, przeprowadzi 130 spotkań ze społeczeństwem oraz 76 wystąpień do instytucji pozapolicyjnych. Zakres zadań dzielnicowego jest następujący. Do jego zadań należy w szczególności prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego. Dzielnicowy prowadzący rozpoznanie uzyskuje niezbędne informacje dotyczące swojego rejonu, w szczególności w zakresie stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz genezy planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowo-prądowych. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco uzyskuje informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności o osobach karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary, podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej, uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych. Dzielnicowy w stosunku do tych osób, o których mowa powyżej, podejmuje w szczególności następujące czynności. Prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne, stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego, środki represyjne lub występuje o ich zastosowanie. Inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy, w tym w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy powinien utrzymywać kontakty z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego, dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Dzielnicowy powinien kontaktować się z osobami potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń w celu wskazania im właściwych sposobów unikania zagrożenia. Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe w szczególności w miejscach wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządku publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń, lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych, grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter lub świadczący usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów, ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej, sieci organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych, przedsiębiorstw, zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych lub transportowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tras przebiegów linii komunikacji miejskiej i międzymiastowych, dworców, przystanków, stacji benzynowych, siedzib, służb ratowniczych, technicznych, informacji turystycznej, hoteli, obiektów, służby zdrowia i obiektów sportowych. Informacje uzyskane w toku rozpoznania z wyłączeniem rozpoznania osobowego dzielnicowy gromadzi w teczce rejonu. Dzielnicowy dokonuje bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie, wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby sporządzane na podstawie odrębnych przepisów. Kierownik jednostki organizacyjnej policji w razie potrzeby może polecić na czas określony sporządzenie pisemnych analiz stanu bezpieczeństwa w rejonie dzielnicowego, określając ich zakres lub częstotliwość. Na podstawie prowadzonego rozpoznania dzielnicowy zgłasza kierownikowi rewiru dzielnicowych wnioski i propozycje co do czasu i sposobu realizacji zadań własnych, liczby rozmieszczenia służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań z jednoczesnym wskazaniem propozycji konkretnych przedsięwzięć. Informacje mające szczególny wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego dzielnicowy przekazuje w formie pisemnej. Dzielnicowy realizuje także zadania profilaktyki społecznej, w szczególności przez diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizacją akcji programów profilaktycznych we współpracy z innymi policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielenie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa, inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest zobowiązany do natychmiastowego podjęcia niezbędnej czynności po uzyskaniu informacji lub ujawnienia faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do udzielania pomocy ofiarom, ujęcia sprawcy, zabezpieczenia miejsca zdarzenia przez zatarcie śladów i dowodów do momentu przybycia grupy operacyjno-dowodzeniowej, ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców, podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia lub służących do ich popełnienia, zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu zagrożonego i udowodnienia mu winy. Dzielnicowy w uzgodnieniu z kierownikiem dzielnicowym na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie w cyklach półrocznych przygotowuje plan działania priorytetowego. Plan działania podlega zatwierdzeniu przez kierownika rewiru dzielnicowych. Informacje wynikające z planu działania priorytetowego przekazuje się społeczności rejonu w miarę możliwości również z wykorzystaniem mediów lokalnych. W przypadku potrzeby dokonania istotnej modyfikacji działania planu lub nieosiągnięcia zakładanego celu, z planem zapoznawany jest przełożony kierownika rewiru dzielnicowych, a w przypadku istotnej modyfikacji planu działania dokonuje się oceny dotychczas realizowanych działań oraz sporządza nowy plan. To tak pokrótce. Uważam, że to jest taka wiedza ogólnopolicyjna. Zapewne tutaj wiele osób uczestniczyło w różnych spotkaniach lokalnych organizowanych przez dzielnicowych. To są to wszystkie akcje tutaj, powiedzmy, dotyczące przede wszystkim seniorów, żeby się nie dali okraść, bo niestety no, jest to cały czas taka pięta achillesowa chyba wszystkich jednostek w mieście, że ta profilaktyka działa, te informacje są przekazywane nie tylko przez jednostki terenowe policji, ale również telewizję ogólnopolską, są nagłaśniane. Natomiast no, to, że jakaś kolejna ofiara typu senior padła ofiarą oszusta, jest chyba bardzo takim, uważam, dla nas jako społeczeństwa takim no, ogólnie bólem, tak? Bo jest to osoba gdzieś nieporadna, już może z racji wieku i jest wykorzystywana przez osoby z kręgu przestępczego.
Dziękuję bardzo. Jakieś pytania odnośnie materiału?
Pani ja mam pytanie, jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli. Tutaj w materiałach mamy napisane, że dzielnicowi komisariatu policji od 1 stycznia do 10 listopada przeprowadzili 130 spotkań ze społeczeństwem oraz 76 wystąpień do instytucji pozapolicyjnych. I mam pytanie, w jakim zakresie to były spotkania i jak one wyglądały? Jeśli chodzi o te 130 spotkań ze społeczeństwem. Jaka tematyka była tych spotkań? Gdzie się to odbywało?
Ta tematyka jest, tak powiedzmy, ogólna. Są one organizowane, powiedzmy, mogą być organizowane gdzieś tam w jakichś świetlicach spółdzielni mieszkaniowych. Statystyka, tutaj też sobie pozwoliłem wydrukować taki przykład statystyki, nie wskazuje nam konkretnie, czy to na zakres, na tematykę. Gdyby była taka potrzeba i Państwo byliby na przykład zainteresowani faktyczną liczbą, że te spotkania z społeczeństwem dotyczyło, nie wiem, 10 spotkań dotyczyło bezpieczeństwa seniorów, 10 spotkań dotyczyło, nie wiem, bezpieczeństwa, to może być wszystko, znaczy w ruchu drogowym te spotkania są przeprowadzane przez policjantów rewiru dzielnicowych, na przykład w przedszkolach czy też w szkołach. To są te wszystkie spotkania ze społeczeństwem.
Ale czy gdzieś Państwo to publikujecie, żeby na przykład zachęcić coraz więcej mieszkańców, że na przykład odbędzie się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, albo jak zachować się, gdy na przykład, nie wiem, dostaniecie SMS-a i na przykład mamo, zmieniłam numer telefonu, bo często się takie też zdarzają. Ja ostatnio miałam godzina 5 rano, wstaję, a to po prostu telefon niby od mojej córki, a nie pod ten numer, tak? Mamo, zmieniłam numer telefonu, wejdź szybko na WhatsApp. Coś takiego. Czy Państwo też organizujecie? A jeśli tak, to promocyjnie, czy w jakiś sposób to gdzieś jest nagłaśnione, bo powiem szczerze, ja o czymś takim nie słyszałam, o takiej promocji, a powiem szczerze, że no dla wielu osób przydałoby się coś takiego, żeby wytłumaczyć, jak się zachować w ten sposób.
Dział profilaktyka jest zamieszczany na stronie internetowej Komendy Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji w Będzinie z odnośnikami do poszczególnych komisariatów. Jeżeli dużo rzeczy jest, na przykład dostajemy jakiś taki plakat, tak? Mhm. Wydrukowany przez KW Katowice, bo dajmy na to dane, jakaś profilaktyka idzie drogą ogólnopolską, dostajemy plakat, powiedzmy, to są sztuki, następuje gdzieś jego kserowanie, wywieszamy czy gdzieś w MOPS-ie, bo wiadomo, że tam ci ludzie też bardzo często się gdzieś stawiają, czy gdzieś na budynkach instytucji publicznych, również i u nas, niekiedy może się zdarzyć, że tutaj do Was coś gdzieś może trafić. Jest wskazane również miejsce organizacji, nie musi to być konkretnie miasto Czelak, bo na przykład tą praktykę będzie organizował powiat, tak? Jest wskazane jakieś w Będzinie.
A czy ma Pan na przykład takie dane, czy dużo takich osób uczestniczy w takich spotkaniach, czy raczej jest to znikome?
To może być niekiedy przychodzi 5 osób, a niekiedy potrafi przyjść 20.
Dziękuję.
Dziękuję. Ja mam pytanie. Jeżeli chodzi o zakres czynności dzielnicowych, teraz jest zauważalny wzrost jakby wciągania dzielnicowych do problemów społeczeństwa. Dużo ludzi się odzywa, że potrzebuje jakiejś pomocy do dzielnicowego. To jest z roku na rok coraz więcej interwencji.
To może nie tyle interwencji, co patentu, bo bezpośrednio interwencje będą załatwiali policjanci ogniwa patrolowo interwencyjnego. Natomiast ja to widzę po osobach, które zgłaszają się do dzielnicowej, gdzieś tam przychodzą, są umówieni na godzinę i jakiś tam problemu zgłaszają. Tak? Jeżeli ten dzielnicowy jest w stanie ten problem rozwiązać, powiedzmy tak, na zasadzie takiej profilaktyki, a więc na miękko, że doradzi, to wystarczy doradztwa. Natomiast jeżeli dzielnicowy się dowiaduje o wykroczeniu czy też o przestępstwie, to wykroczenia, jeżeli jest to możliwe, to najczęściej przyjmuje on sam. Potem prowadzą to policjanci zespołu wykroczeń. Natomiast jeżeli mówimy tu już o jakimś przestępstwie, o którym wiedzę powziął dzielnicowy, to od razu obsługuje go policja z dyżuru dochodzeniowego, no i jest przyjmowane zawiadomienie o przestępstwie.
Dziękuję. Ja ogólnie miałam przyjemność w tym roku wziąć jakby udział w takiej sprawie, którą dzielnicowy prowadził i sam mnie wyszukał, kontaktów do mnie, tak naprawdę szukał mnie po mieście, ale faktycznie bardzo duża jakość tych osób w działaniu i w takiej chęci pomocy tym ludziom. Jeżeli chodzi, że ja miałam naprawdę kontakt z dzielnicowym, który chciał rozwiązać sprawę tam domową swojego petenta.
No ja mogę od siebie powiedzieć, że pracuję już też parę lat i tak naprawdę z tych starych dzielnicowych to został tylko jeden. Cała praktycznie ekipa się wymieniła. Uważam, że poszło to na plus. Ci starzy, którzy skostniali dzielnicowi, którzy już nic nie chcieli wnieść, poszli na emeryturę. Są młodzi, którzy naprawdę chce im się. Nawet jeżeli do mnie przychodzą, bo mają problem, to niż przychodzą zgłosić problem, niż przedstawione rozwiązanie. I takich ludzi będą potrzeba, tak?
Czyli jakość się poprawiła?
Jakość się poprawiła, to mogę powiedzieć naprawdę na plus. To są wiele tych osób, gdzieś tam pozyskaliśmy, czy z innych jednostek, czy po prostu byli to policjanci, którzy pełnili służbę w prewencji w OPI, a więc zaczynają od tych podstawowych komórek policyjnych i teraz dalej się realizują jako dzielnicowi. Ja osobiście jestem teraz po tych zmianach, wymianach kadrowych, które nastąpiły na skutek takiej naturalnej rotacji kadr. Jestem bardzo zadowolony.
Dziękuję bardzo.
Ja pytam, bo tak jak w Czeladzi, tak można nazwać, która dzielnica taka Czeladzi, taka najbardziej, można powiedzieć, najwięcej tej interwencji jest wtedy.
No, centrum ogrodowe, no to jest Jagiellonia, tak było i tak jest. No jest to na pewno związane też z ruchem, który się tam odbywa, z ilością mieszkańców. No, wysokie bloki generują dużą ilość mieszkańców, problemy typu każdy w rodzinie ma trzy samochody, nie macie tego samochodu postawić, uszkodzenia tych samochodów, nie wiem, złośliwe, przez przypadek, jak również i tu na przykład, jeżeli mówimy o złośliwości, przez pewien okres czasu pod termami rzymskimi. Ja wiem, że przyjeżdżało tam bardzo dużo klientów do tych term i te samochody były stawiane wszędzie, tak? Kto mógł postawić na parkingu, to postawił na parkingu. Kto nie mógł, no to postawił gdzieś tam przy osiedlu, na chodniku, ktoś szedł, komuś to przeszkadzało. Nie wiem, klucz albo wódź przerysowana w karoserię, no, to był faktycznie gdzieś tam problem, na chwilę obecną to się uspokoiło i to nie wystąpiło, to zniszczenia.
Dziękuję, tak. Panie komendancie, jeszcze mam takie pytanie. Jeśli by pan porównał tak lata 2020-2025, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o wykroczenia takie podstawowe, czy na przykład kradzieże, jakieś tam pobicia, czy to się zwiększyło, czy raczej to się utrzymuje w takiej normie?
No tak, pan mówi, że będąc najczęściej na...
Musimy ich zapraszać rocznie na takie spotkania z policją. Rzeczywiście tak. Może powinniśmy to przekazywać państwu dalej, ale takie spotkania co roku są organizowane i na szczeblu powiatowym, i na szczeblu gminnym, i my tą informację mamy. Na ogół są to dobre informacje, że wykrywalność rośnie i ilość tych zdarzeń maleje, a zwłaszcza tych groźnych zmarłych. O ile wiem, to w ubiegłym roku nie było żadnego jakiegoś śmiertelnego ani nocnego pobicia.
Tak, tutaj się zgadza. Ten poziom przestępczości, no trzeba powiedzieć, spada. No to same cyfry, akurat tutaj cyframi nie operuję, ale tak mówię, pan burmistrz był wielokrotnie na naszych rocznych naradach i widział, że te słupki no nie kłamią, tak? Gdzie niektóry tam obszar nagle gdzieś poszedł do góry, to też było widać. No nie ma tych takich problematycznych, typu jak kradzieże pojazdów, które gdzieś tam spadało. Ja nie mówię, że w tym roku będzie aż tak dobrze jak w poprzednim, bo chyba jest tam o 2-3 pojazdy już więcej. Natomiast upłynie koniec roku informacja.
Ale to codziennie auto ginęło.
Tak, dobrze pamiętamy, że tutaj Real generował zdarzenia, nie tylko zresztą Real, bo na terenie całej Czeladzi to auto zawsze gdzieś tam potrafiło się zapodziać właścicielowi.
Ja się zobowiązuję wobec komisji zainteresowanej szczególnie tym tematem, że jak będzie nas następne roczne takie spotkanie, to Państwa powiadomimy, to będzie mógł przyjść, to myślę, że bardziej będzie fajnie, żebyście Państwo widzieli na bieżąco. Tam są prezentowane wszystkie szczegółowe wyniki w poszczególnych rodzajach przestępstw, jaka wykrywalność i tak dalej. Bardzo bogata informacja, która nam daje tak rzeczywiście solidny przegląd. No i cieszy to, że być może tej kadry trochę brakuje od kilku lat, to te wyniki są naprawdę całkiem przyzwoite. Można śmiało powiedzieć na tej komisji, że mieszkańcy w Czeladzi mogą się czuć bezpiecznie. Panie komendancie.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście w bardzo dużym zakresie korzystamy też z pomocy Straży Miejskiej i ciągle rozwijającego się.
Ja właśnie chciałem też zabrać głos, ale już nie pan wywołał do odpowiedzi, to chciałbym, żeby pan właśnie przedstawił tutaj też Państwu radę. Jak wygląda współpraca ze Strażą Miejską? Czy możecie liczyć na to wsparcie w określonych sytuacjach? No i myślę, że współpraca z Centrum Usług Społecznych, bo też tam poprzez tą pracę socjalną być może często potrzebują pomocy tych naszych policjantów dzielnicowych. Czy ta współpraca się układa, czy może jest coś, co warto by zmienić, poprawić? Tu myślę, że jest dobre miejsce, żeby o tym powiedzieć.
W obszarze współpracy ze Strażą Miejską było i nadal jest bardzo dobrze. Można na strażników liczyć, czy to na możliwość skorzystania z tego monitoringu miejskiego, zabezpieczenia tych kwestii audiowizualnych, które są tam wykorzystywane w postępowaniach przygotowawczych, czy też w sprawach wykroczenia. Tu nie ma absolutnie żadnego problemu, czy też również bieżące gdzieś tam realizacja pewnych zadań, typu jak na przykład Nicze Ladzi, czy chociażby teraz 1 listopada zabezpieczenie przy cmentarzach. Z tą Strażą Miejską współpraca się układa bardzo dobrze. I również z Centrum Usług Społecznych również bardzo dobrze. Jesteśmy w ciągu kontakcie z panią Wierzchą Zakrzewską. Tutaj w tym obszarze przede wszystkim tej przemocy w rodzinie, która jest teraz takim, powiedzmy, bardzo dużym zainteresowaniem wszystkich służb, nie tylko, naszym. Układa się bardzo dobrze i policjanci wykazują się tam jakąś własną inicjatywą i tutaj jest kontakt w drugą stronę. Pracownice CUS-u też również są w bieżącym kontakcie z dzielnicowymi.
Jeżeli mogę jeszcze, tak, to też pan komendant chyba też wie, a ja to wiem ze szkolenia trzydniowego, które przeszedłem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykryzysowe, to że tutaj te nasza współpraca musi się jeszcze zacieśniać, bo szefem, że tak powiem, na czas kryzysu nadzorującym wszystkie służby jest burmistrz miasta i wtedy policja podlega również pod burmistrza. Także myślę, że niejednokrotnie jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, żeby przygotować się, bo widzimy, co się dzieje, że to zagrożenie jednak narasta. Na szczęście my kolei nie mamy w Czeladzi.
Bo za co to zadbali?
Tak. Trochę dłużej, ale to jest bardzo poważna sprawa, więc nam tych zagrożeń tego typu nie grozi, ale to mogą być każde inne formy dywersji, więc tu myślę, że powinniśmy tą współpracę jak najlepiej układać i zgodnie z tymi nowymi założeniami stworzyć taką jedną ekipę, która dba o bezpieczeństwo w naszym mieście. To także, panie komendancie, przed nami duże zadania. Warto, żeby wszyscy policjanci pana komisaria znali burmistrza.
A czy jest taki przypadek, że ktoś nie poznał?
Niestety nie. Wie pan, interweniował obu policjantów na terenie szkolnym, więc wydaje mi się, coś się tam stało, to przyjeżdżałem, podjechałem, przedstawiłem się tej dwójce policjantów, ale jeden widocznie nie usłyszał, że jestem burmistrzem, a pytałem się, o co chodzi. Trochę patrzyli na mnie bardzo krzywo. Właściwie co, ja się tam wtrącam, drugiemu chciałem podać rękę, powiedział, wie pan, nieznajomym ręki nie podaję.
Leba.
Powiedziałem, wie pan, kulturalny człowiek, a nie znajdę podaj rękę, no ale faktem, że ten młody chłopak tak się zachował nieelegancko. Wydaje mi się, nie wiem, czy on był z Będzina, może dlatego
nie chcę mówić
do tego, że oni wiedzą, że jak burmistrz na terenie miejskiego ośrodka o coś się pyta, to ma prawo. Bo tam jakiś uczeń podobno się gdzieś uderzył, gdzieś w przyparkowaniu roweru, więc bardzo chciałem się dowiedzieć, co się chodzi. Niechętnie mi udzielali jakiejkolwiek informacji.
Ale tutaj
ja... Mamy to, że
to
by
nie...
Ktoś tam, gdzie jakiś chłopczyk czy dziewczynka przy parkowaniu roweru się przewrócił.
Na kolej drodze dziewczynka się przewróciła, bo dość poważny to był wypadek jej. Tam nogi wypadł, tam była cała
nakrwawiona. Chciałem się dowiedzieć, tego się nie dowiedziałem, o co chodzi. No niestety wszelkiego nie mogę być do pani dyrektor, ale wydaje mi się, niech pan poinformuje ich, że burmistrz miasta na swoim terenie ma prawo dopytać się, co się dzieje, bo za to jestem odpowiedzialny również. To łaski mi nie robią akurat.
Nie mówimy o łasku, mówimy o czystej etyce policyjnej, natomiast ja tutaj mówię publicznie.
Stale sobie kto to tutaj... Od pasu nagrody nie dostają.
Stale sobie kto to faktycznie już byliby.
Ale dzień dobry.
Pozwolę pana burmistrza telefonicznie ustalenia.
Dzień dobry.
Dziękuję bardzo. Teraz względem pytań pan radny panem.
Tak przy okazji, bo chodzi o to, żebyśmy współpracowali z jak najlepiej. No a to jest taki jeden z elementów, żebyśmy burmistrza też jakoś tam szanowali. No. O wiele nie chodzi, no, ale węgiel nie poda, bo nie zna.
Ale mógł się w ogóle spytać, kim pan jest. No to...
Może to nie byli szczelaki.
Mogło też tak być, dlatego prawda? Mówię... Tak,
może to byli szczelaki. Zakaz może podawania węgiel.
Będę chciał się usprawiedliwić, jeżeli to byli moi policjanci, więc zrobię ustalenia, czy to byli z Będzina, czy moi. Bo niech opowiadam sobie, że...
Nie chodzi, nie, że pan kogoś szukał, tylko na jakieś pogadance, proszę powiedzieć, że burmistrz, jak pyta się, co się dzieje na terenie miejskim, to ma prawo dopytać się o to. Nie tylko o to chodzi, a nie tam, żeby go nauczyć kultury, bo tutaj się w domu nie wiem z tego, to już ostatniej poradzimy.
Pan komendant zleci pracę domową, żeby wszyscy zobaczyli, jak pan burmistrz wygląda.
Ze zdjęciami.
Ze zdjęciami. na wejściu każdy będzie musiał zgłosić.
Może być, mogę być ja, może być ktoś inny.
Panie Burmistrzu, mogliby nie znać pana, bo może nie wiem, bo rok dopiero pan jest pan nie znają, czy pana,
ale
się
pana. Ale może będzie na to, nie wiem.
Od nas będzie. Ale jestem w stanie to sprawdzić.
No tak, bo przecież szkoła jest też.
Możliwe, teraz pytanie zada pan radny Panek.
Panie komendancie, w związku z tymi aktami terroryzmu w Polsce, czy pan dostał jakieś wytyczne na temat profilaktyki z centrali z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych?
Odnośnie torów tramwajowych?
Nie, a w ogóle zabezpieczenia, bezpieczeństwa państwa, miasta, no.
To był Charlie wprowadzony. No to był Charlie, to powiedzmy jest teraz ostatni.
Ale teraz jest brawo przecież.
Oczywiście, no, nie jest od wczoraj, czy od tygodnia, tylko już od wielu miesięcy. Chyba pierwsze, ostatnie było rozporządzenie MSW z bodajże z 1 sierpnia.
Tak, proszę nie sprawdzać.
No, to że policjanci są zadaniowani na bieżąco.
Ale myśmy dostali taki alarm, który nazywa się Charlie. I on nakłada na nas określone obowiązki, ale dotyczy tych gmin, gdzie mają kolej.
Ale to nie dotyczy.
Trzeci stopień. Jako policja pan nie dostał żadnych wytycznych z ministerstwa.
Dostałem. Mówimy tutaj, że to już obowiązuje od wielu miesięcy, natomiast ostatni aktualny akt prawny, tak jak tutaj było wskazane prawo, obowiązuje od 1 sierpnia i jego moc prawna jest do 30 listopada. Ale na pewno będzie przedłużony.
Ale już mamy informację. Drugi stopień został wprowadzony od 1 grudnia 2025 do 28 lutego, czyli przedłużają i akurat na całym terytorium Polski jest drugi stopień, bo tą informację otrzymaliśmy chyba wczoraj od komendanta. Także tutaj jak najbardziej, jeżeli chodzi o tory kolejowe, to jest trzeci stopień. Czyli stopień wyżej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
Dziękuję bardzo. Pytania od pana radnego Wesołowskiego.
Tak, ja miałem taką małą nieprzyjemność bycia tam u państwa. Znaczy, po prostu miałem zdarzenie, musiałem iść. I to mnie bardzo martwiło, że wasza siedziba wygląda jak z lat 60. No jest po prostu, no nie wiem, nie znam drugiej takiej jednostki, która jest w takim stanie, nie byłem w takiej jednostce, nie wiem, od 20 lat, która wygląda tak źle. To nie są pretensje do wewnątrz. To nie są oczywiście pretensje do pana, ale mam pytanie, czy wy macie jakieś plany w tym zakresie, czy ministerstwo, czy nie wiem, ktokolwiek się tym jakby zajmuje, czy żeby wam te warunki pracy poprawić, no uważam, że są no skandaliczne, tak to ujmę. To jest jeden wielki dramat, jak ja tam weszłem. Przepraszam, ale no, tak to moim okiem wygląda.
Tak, jeżeli sobie policjanci sami nie pomalują za, no powiedzmy, niekiedy tam jesteśmy w stanie wytargać prawdę z zaopatrzenia zbliżenia, ale najczęściej malują sami, jeżeli już jest taka potrzeba. Ale to jest typowo ćwierzenie ścian. To, że ta ściana i farba na niej kładziona jest, nie wiem, trzeci, czwarty czy piąty raz, to już jest inna niż coś. A to, że gumolity niekiedy wyglądają też tak, jak wyglądają, no to tak mówię, dostajemy to wszystko centralnie. Na chwilę obecną nie ma zaplanowanych środków na remont wewnątrz tego budynku. Nawet jeżeli się coś tam robi, to się robi alarmowo. I tego samą klamkę do drzwi wejściowych się poszła przez 1,5 miesiąca, to już 450 zł. Gdyby się pani zepsuło w domu klamka, ludzie pani do Odgi kupuje i wieczorem jest zamontowana, tak? Tą klamkę otwiera, nie wiem, 300 razy jest otwarta, bo jeszcze mam kongolówkę na górze w Katowice. Moi też się kręcą. Pierwsza, druga, trzecia zmiana. I ona naprawdę może płatność rabi pół roku. Nie ma pieniędzy i jest to ode mnie nieuzależnione i nie jesteśmy na chwilę obecną uwzględnieni w jakimś tam planie do...
Ale jak się to pani komendancie odbywa, bo no bo nie wiem, Wojkowie tak jest wybudowany nowy film komisarz.
No tak? Też mam to
do dlatego
pytam. Miast powiatu, więc być może jest możliwość, żebyśmy my jako gmina też interweniowali, czy
na pewno wojewody,
czy u kogokolwiek, no bo...
Może ja wejdę w słowo, bo akurat podzielam państwa opinię, że trochę to wstyd, jak wygląda w środku i próbowałem za pośrednictwem posłów poprzedniej władzy i obecnej władzy, ale prosił mnie komendant, żeby nie naciskać, komendant powiatowy, bo druga połowa powiatowej komendy czeka na remont.
Gdybyśmy w jakiś tam nacisku powodowali, że pieniądze przejdą do czeladzi, to nie skończą tego, co w powiecie zaczęli, a w powiecie jest połowę dopiero budynku na odpowiednim poziomie i teraz czekają na pieniądze na drugą połowę, czyli może dostali, nie wiem, czy coś się tam dawno nie było, ale w każdym razie, jeżeli zakończy się tam remont, to ja będę wspierał też komendanta, bo rzeczywiście podzielam, że wygląd tej naszej właściwie komendy, bo to kiedyś miała być komenda, naszego komisariatu w środku trochę urąga tą powadze. Nawiasem mówiąc, o ile się nie mylę, to miasto kiedyś nawet chyba dołożyło do zewnętrznej relacji tego budynku, jak tak przed laty, że dzisiaj jako tako wygląda z zewnątrz. Także jak się ta powiatowa policja się tam, ta komenda się wyremontuje, no to będziemy walczyć, będę wspierał pana komendanta, żebyśmy jakieś te środki pozyskali na komisariat nasz. A to jest z tymi remontami jest tak jak czasami z naszymi środkami, że na budowę nowego jest, a na remonty nie ma. Jeżeli chodzi o nowe komendy, nowe sądy, to się pieniądze znajdują. Natomiast na remonty ciągle tych pieniędzy brakuje, ale dobry sygnał jest taki, teraz widziałem masę samochodów kupionych. Nie wiem, czy my też skorzystaliśmy z tego.
Tam są na Będzina, przecież na komendę, to więc nie wiem, jakiś rozdział.
To już jest jakiś plus do przodu, bo dotychczas było tylko przy wsparciu gminy, powiatu, a tutaj zdaje się, że bez wsparcia po raz pierwszy dwa samochody, ale z naszą komisarią
nie
to jest.
Nie wiem jeszcze, jak podzielić. Natomiast to już mówiąc o właśnie o środkach przeznaczonych, no to ja tutaj z Żywotelnica, jak przyszedłem tu do Czeladzi, to przez 5 lat się prosiłem, żeby naprawili dach. Bo większe opady deszczu czy zawalający śnieg po okresie wiosenno-zimowym i w budynku wszystko, że tak powiem, pływa, gdzieś zagrzybienia w tych kanałach to trwały. To proszę sobie uwierzyć, że no, faktycznie mam teraz zrobiony dach, ale to trwało no prawie 6 lat. A dach to jest podstawa, uważam, w każdym budynku, bo jak się leje przez dach, to po co robić remont w środku, jak ten nie działa. Ale jeszcze wracając do samochodów. Fajnie dostaliśmy, ogólnie policja dostała samochód, ale na przykład mój jeden samochód operacyjny Hyundai, no nie przeszedł badania technicznego, bo nie ma pieniędzy na
remont.
Śmieszny remont, bo tam wahacze trzeba i może łączniki stabilizatora. Każdy z nas jak ma problem, no to nie wiem, wycajuje te 1500 zł, tak, bo trzeba to zrobić, bo to jest moje bezpieczeństwo przede wszystkim i to auto ma być sprawne. No i samochód nie przeszedł badania technicznego i już mam wtedy wyłączony samochód.
Ale mamy nadzieję, panie komendancie, że napoi wam nie brakuje jeszcze.
Na co?
Napoi wam nie brakuje.
Nie, napoi mam.
Nie używają.
Nie używają. Dobre zakreślenie, nie używają.
Na szczęście.
Dziękuję bardzo. Jakieś jeszcze pytania?
Ja też jeszcze chciałem dwa pytania. Wracając do takiej bieżącej działalności, panie komendancie, mówił pan o aplikacji, ale jest też ta mapa zagrożeń. Kiedyś krajowa mapa, ona kiedyś bardzo mocno była promowana i nawet jak ja gdzieś coś tam kiedyś chciałem zgłaszać, to mi proponowano, panie radny, niech pan zgłosi bez mapy, bo to jest priorytet. Chciałem zapytać, czy to umarło śmierci radnych, czy warto z tej mapy korzystać i promować ją wśród mieszkańców?
Cały czas uważam, że ta mapa już mówi przez paru lat, nawet tego tematu gdzieś tam nie powieliłem. Cały czas to jest aktualne, można wejść na tą mapę, widzimy z okna, że tam piją na rogu tej ulicy, kliknąć, jest to całkowicie anonimowo, nie wiadomo kto zaznaczył, także proszę się tego nie bać, proszę to również rozpowszechniać od swoich znajomych. Oczywiście to jest na takiej zasadzie, że jeżeli oni tam piją, to nie jest tak, że patrol przyjedzie za 3 minuty. Jeżeli chcemy, żeby patrol przyjechał za 3 minuty, to cały czas 112. Ale jest to właśnie zlecane, te zadania są zlecane i policjantom OPI, i policjantom rejonu dzielnicowych, i ten dzielnicowy ma obowiązek tam przez tydzień, w tych godzinach zaznaczonych, bo to powiedzmy, tutaj zaznaczył, że między 15 a 17, przez tydzień powinien się tam pojawiać i dokonywać kontroli. Więc jak społeczeństwo, czy potencjalni sprawcy tych wykroczeń będą widzieć tam policję, że podejrzewają, tam za często pojawiają się, no to pewno znikną, bo one się znów przemieszczą w inne miejsca, tak? Bo to nic nie może w przyrodzie zginąć, tak? Nie będzie ich tu, to pójdą może gdzieś za garażem, może tam ich nie będzie aż tak widać.
Drugie pytanie, panie komendancie, dzielnicowi mają te co pół roku chyba tam na dokumentach te plany i te miejsca takie szczególne, które oni sobie tam wytyczają jako takie szczególnie zagrożone. Swojego czasu, jak pan Szczepan Podsiadło był dzielnicowym tam u mnie w części miasta, to on się ze mną często nawet przed przedłożeniem tego planu kontaktował ze mną, nie? Przychodził nawet na dyżur do mnie, rozmawialiśmy, ja mu wskazywałem jakieś, które moim zdaniem albo co mi zgłaszają mieszkańcy. I może to by była fajna też rada, a propos tego, żebyśmy się znali, współpracowali, żeby po prostu przekazać dzielnicowym, nasze numery w większości są gdzieś tam dostępne. Dobrze znamy te nasze środowiska i fajnie, gdyby się też do nas czasami odezwali, bo to co pół roku chyba nie, wy gdzieś tam sobie szykujecie. Więc ja zachęcam do takiej współpracy, bo pamiętam, że z panem Szczepanem żeśmy sobie takie wymieniali różne opinie. I wiem, że jemu to też pomagało po przygotowaniu tego planu.
Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo wtedy ci dzielnicowi nawet nie za bardzo wiedzą, co można zrobić. A kontakt z radnym mógłby naświetlić wiele problemów.
Mówię, jest rotacja, widzę tam niektórzy są chyba tymczasowo jest gdzieś tam.
Na jednej dzielnicy, tak, bo ja to mamy teraz wiem.
No właśnie, więc no, my gdzieś tam też jesteśmy mieszkańcy, oni tych terenów zwykle i ja zachęcam, tak? Myślę, że się wszyscy radni podpiszą.
Bo... Zrobimy spotkanie, polecę dzielnicowemu dokumentuję, żeby to też było znalazło jakiś taki swój obraz na dokumencie, żeby mogę musiał też gdzieś tutaj z Państwem rozliczyć, więc będę apelował do dzielnicowych o kontakt z radnymi celem. Nawiązanie współpracy, ewentualnie przyjąć jakieś zgłoszeń, które wy dostrzegacie, a nie widzi to druga strona.
Dziękujemy bardzo. Jakieś jeszcze pytania? W takim razie bardzo dziękujemy za przygotowanie materiału, przyjście i odpowiedzenie na wszystkie pytania. Przechodzimy do drugiego punktu, czyli projekt budżetu na 2026 rok.
Pani skarbnik, że
Szanowni Państwo, projekt budżetu, który został przez nas przygotowany, zakłada, że do przyszłorocznego budżetu gminie wpłynie łącznie 286 069 363 zł 98 groszy. W tym dochodów bieżących zrealizujemy na kwotę 223 683 244 zł i 40 groszy. Natomiast dochody majątkowe to kwota 62 386 119 zł i 58 groszy. Wydatki budżetu opiewać będą na 282 773 371 zł i 98 groszy i obejmować będą wydatki bieżące na kwotę 223 644 zł 244 zł i 40 groszy. W tym takimi głównymi jakby kierunkami wydatków są wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia to ponad 110 milionów 300 tysięcy złotych, wydatki na realizację statutowych zadań jednostek to blisko 65 milionów złotych, wydatki na dotacje na zadania bieżące to kwota 26 milionów 529 tysięcy 145 tysięcy, z czego ponad 16 milionów 250 tysięcy, czyli znaczna większość dotacji, to są środki dla GZM-u. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych to blisko 4,5 miliona i to są głównie wydatki, które będzie realizował CUS. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 14 937 838 zł, natomiast na obsługę długu 2 401 500 zł. Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 59 129 127 zł i 58 groszy. W tym mamy 28 980 727 zł i 59 groszy inwestycji związanych z udziałem środków z Unii oraz 1 180 zł to zakup i objęcie akcji i udziału oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Budżet jest skonstruowany tak, że różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 3 295 992 zł to nadwyżka budżetu i ona zostanie przeznaczona na spłatę istniejącego zadłużenia. W budżecie ustaliliśmy również limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 26 roku na przejściowy deficyt, tak jak w tym roku zaproponowana kwota jest 10 milionów złotych, ale mogę powiedzieć, że w tym roku nie korzystaliśmy z tego kredytu, nawet nie zawarliśmy umowy na to, żeby go uruchamiać. Także nie skorzystaliśmy z tego limitu. To jest takie wyjście awaryjne, gdyby nam się tak wydarzyło, że środki od marszałka wpłyną z opóźnieniem, a my będziemy mieć wydatki na przykład, żeby zapłacić za jakieś prace inwestycyjne. Od kilku lat ustalamy ten limit, żeby mieć taką furtkę, natomiast nie korzystamy z niego. I mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie. W budżecie utworzono obligatoryjne rezerwy, rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 tysięcy złotych oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 550 tysięcy złotych. Dochody i wydatki budżetu obejmują również dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Ten budżet po stronie dochodów i wydatków to 1 170 000 zł. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu część budżetu, to jest taka wydzielona część budżetu, to kwota 14 214 288 zł. Również takich wydzielonych, jakby wyszczególnionych podbudżetów, bym powiedziała, to są dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych i Rządowy Program Ochrony Zabytków i wydatki na to związane. To jest kwota 2 200 000 zł i obejmuje, są to środki na strażnice, które Państwo również na najbliższej sesji będą mieć przedstawione w projekcie do przeniesienia na przyszły rok, gdyż jakby zakończenie realizacji przy tej strażnicy będzie dopiero w przyszłym roku. I druga, którą uprzedzam też na sesji, będzie przesunięcie, to będzie przesunięcie dotacji dla świętego Stanisława. Ona pierwotnie była po 660 tysięcy na 2 lata, 25-26, ale w związku z tym, że wykonawca już zadeklarował, że w tym roku wydatków żadnych nie poniesie, więc nie możemy uruchomić w tym roku dotacji. Cała będzie przeniesiona na rok przyszły i to właśnie z tych dwóch źródeł, to jest kwota 2 200 000 zł. Oczywiście w budżecie muszą się znaleźć upoważnienia dla burmistrza. One są kropka w kropkę, tak jak w tym roku, czyli poza zaciągnięciem kredytu na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu, to burmistrz jest upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę, do dokonywania zmian szczególnych w planie dochodów i wydatków związanych jakby z projektami unijnymi. Może jeszcze bym wspomniała o głównych takich źródłach dochodów na przyszły rok. To oczywiście dochody inwestycyjne są znaczące kwoty założone, jeśli chodzi o dochody ze sprzedaży mienia. 23 665 359 zł. Tak jak wspomniałam, dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Ochrony Zabytków 2 200 000. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu to kwota 2 412 029 zł. Środki na finansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł to kwota 11 714 991 zł. A dotyczy to środków z BGK, z Funduszu Dopłat, jakby do rozliczenia jeszcze wydatków na budowę osiedla przy Hallera. Również założono w budżecie wpływ ponad 20 milionów, dokładnie 20 250 753 zł i 59 groszy dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o budżet, jest podzielony jakby na dochody własne, dochody z dotacji celowych i od innych jednostek samorządu. Oczywiście na te dochody własne składają się przede wszystkim z takich głównych źródeł, to jest podatek od nieruchomości. przyszłym roku oszacowano dochody z tego tytułu na kwotę 42 308 551 zł. Jest to zgodne ze stawkami, które Państwo przyjęli w miesiącu październiku. I również bardzo duży, właściwie największym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do budżetu 26. Zgodnie z pismem ministra przyjęto kwotę 130 364 536 zł. Że tak powiem, rok do roku zwiększenie z tego tytułu to ponad 26%. Wiadomo, że dochody są przeznaczone na wydatki, na wydatki poszczególnych jednostek budżetowych. Mam nadzieję, że Państwo mieli na tyle czasu, żeby zapoznać się z inwestycjami, ale takie największe, które będziemy realizować w przyszłym roku i które jakby też częściowo już są realizowane w tym roku, a na przykład przesuwają się w jakiejś tam części na przyszły rok, to jest właśnie budowa basenu krytego. W przyszłym roku przewidujemy ponad 17,5 miliona wydatków z tego tytułu. Również z takich większych zadań będziemy realizować poprawę efektywności energetycznej, czyli instalację OZE na budynkach użyteczności publicznej. To blisko 4 200 000 zł. To zadanie planuje się zamknąć w jednym roku. CUS realizuje projekt Nowe Spojrzenie na Usługi Społeczne. Pierwotnie remont budynku miał się odbyć w tym roku. Będzie się zaczynać od przyszłego roku i w przyszłym się skończy. 1 014 000 zł. Kończymy tą inwestycję, adaptacja budynku Straży Pożarnej, 932 000. Również planujemy rozpoczęcie modernizacji budynku hali widowiskowo-sportowej. To 1 339 200 zł. Ona będzie trwała przez 2 lata. Rozpoczynamy i kończymy modernizację boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznej przy SP2 i SP7. Założone wydatki to 2 264 700 4 zł. Jeśli chodzi o budowy, remonty dróg, parkingi, chodniki, to na takie zadania w budżecie i na wieloletnim i rocznym to kwota jest przeznaczona ponad 4 miliony złotych. Również mamy zaplanowane inwestycje w termomodernizację budynku Szpitalna 2 w ramach programu Elena, gdzie założono wydatki ponad 1 200 000 zł. To są takie największe wydatki inwestycyjne. Kończąc to krótkie wprowadzenie, na dzień dzisiejszy nie jest przewidziane żadne dodatkowe zadłużenie, czy nie planujemy zaciągać, czy emitować obligacji i kredytów. Tak jest przynajmniej w budżecie, także zadłużenie będzie spadać. Przynajmniej takie jest założenie na dzień dzisiejszy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jakieś pytania?
Może jeszcze dwa słowa takiego komentarza krótkiego, bo dłuższy będzie na sesji. Jednym z najważniejszych takich zdań, które powiem na sesji, to początek wychodzenia z kryzysu po 2021 roku. 2021 rok to był cały czas wzrost, potem spadek. Na sesji powiem dlaczego, ale Państwo wiedzą. I teraz wracamy na tą ścieżkę wzrostu. I mogę z wielką satysfakcją powiedzieć, że to jest początek końca kryzysu, który prawdopodobnie pozwolił nam ocenić realnie potrzeby poszczególnych jednostek, zakładów, spółek i nie zdarzyło się tak, jak w ostatnich 3-4 latach, że skreślaliśmy taką prostą kreską wszystkim ileś tam, żeby jakoś zamknąć budżet. Ten budżet jest bardzo, bardzo realistyczny i ogromnie się cieszę, że już dzisiaj mogę powiedzieć, że przez ten kryzys przeszliśmy suchą nogą i możemy dalej się dynamicznie rozwijać. No bardzo się cieszę też, że sporo środków jest takich, które powinny Państwa zainteresować jako członków tej komisji, dlatego że jest ogromna suma na Centrum Usług Społecznych, na dalsze działania w tym zakresie. Będzie remontowany budynek główny Centrum Usług Społecznych. Planujemy przeniesienie części działalności do budynku ogółem Kolegium Służb Społecznych, tu razem z marszałkiem domówiliśmy sprawę, że część usług będzie prowadzona w tym budynku, a nie na ulicy Szpitalnej, nie raczej tej 17 lipca, tak jak dotychczas. Natomiast ten budynek, to na 17 lipca chcę przeznaczyć na inną działalność społeczną, o tym też powiem może w stosownej chwili, ale tu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radnym z klubu, chcemy te pomieszczenia wykorzystać również pod względem społecznym. No też chyba dobrą wiadomością jest to, że Straż Pożarna również ma szansę na to, żeby poprawić jakość swojego funkcjonowania. Mamy środki na docieplenie budynku już. Myślę, że uda się ten projekt zrealizować. Lada chwila otrzymają nowy samochód, więc tutaj też to, co akurat jest przedmiotem tej komisji, też chyba są dobre wiadomości, że tutaj będziemy starali się poprawić, aczkolwiek nie ukrywam, że nasz komendant Straży Pożarnej rzucił hasło, żebyśmy ubiegali się o środki nowej strażnicy w jakimś innym miejscu. I powiem szczerze, bardzo mnie zainteresował ten temat. Gdyby się rzeczywiście udało pozyskać takie środki na budowę nowej strażnicy, takiej nowoczesnej, to byłoby super, bo fakt, że ta strażnica jest w sąsiedztwie tego budynku, który być może kiedyś w przyszłości mógłby być budynkiem na działalność kulturalną, to praktycznie biorąc te dwie funkcje się tam znoszą wzajemnie, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że coś tam w środku się dzieje, a tutaj alarm i syrena. Więc gdyby się udało rzeczywiście pozyskać środki na nową strażnicę, to byśmy się na to chyba rzucili, a tutaj byśmy przeznaczyli być może te obiekty dla straży pożarnej, dla straży miejskiej naszej. Nie, ale to są takie na razie przymiarki. W każdym razie nic nie przeszkadza do temu, żebyśmy tam tą strażnicę dofinansowali i stworzyli tam takie warunki, żeby te koszty utrzymania tego naszego SP były jak najniższe i warunki pracy jak najlepsze. No myślę, że jeżeli Państwo jakieś mają pytania to dotyczące, chcielibyśmy też wystąpić, bo wiem też projekty, żebyśmy podjęli się pewnych działań związanych z projektami zdrowotnymi dla mieszkańców. Tu też chcemy pewne nieduże środki zabezpieczyliśmy, bo to jest taki dość długi proces, żeby do tego przystąpić, ale tu spotkam się z radnymi, którzy z tym wnioskiem wystąpili, to wyjaśnię bardziej szczegółowo, jakie te działania będziemy podejmowali. Także myślę, że to jest generalnie dla miasta znakomity budżet, bo zauważcie Państwo, że 280 milionów, a bez milionów tych, które dotrzymaliśmy na budowę mieszkań. Wystaliśmy wtedy 130 milionów, to nam napompowało tak w budżetę. Wydawało się, że do tych 300 milionów to my za 10 lat nie dojdziemy. No, a tutaj 280 milionów i to jestem przekonany, że na tym się nie skończy, bo w trakcie roku wystąpiliśmy już z wnioskami na kolejne inwestycje, także mieszkaniowe. Mamy szansę pozyskać 70 milionów na budowę kolejnych mieszkań. To od razu by nam wskoczyło do budżetu, więc ten budżet generalnie może być dużo, dużo jeszcze większy. Ale i na dzisiaj uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry budżet i liczę, że Państwo wszyscy poprzecie go, bo to jest budżet dalszego dynamicznego rozwoju naszego miasta.
Dziękuję bardzo. Jakieś pytania?
Ja mam może takie troszkę pytanie odbiegające, ale też związane z budżetem, bo o ile się nie mylę, to nasze czelackie OSP podlega pod PSP Będzin, prawda? Czy nie?
Nie, to jest osobna
to jest zupełnie stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie.
To jest stowarzyszenie, które jeżeli ma komuś podlegać, to podlega gminie, a nie...
Nie, bo ja myślałam, że podlega bezpośrednio pod PSP, bo
jeżeli pod PSP zawiadują, wysyłają ich i tak dalej, a
nie,
bo
nie stowarzyszą, ale to jest zupełnie niezwiązane stowarzyszenie.
Dlatego, że jest stowarzyszenie. Dobrze, to nie ma
osobna jednostka.
To nie ma
stowarzyszenie działające. Dziękuję bardzo. Jakieś jeszcze pytania? W takim razie przejdziemy do głosowania. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeleć na lata 2026-2035. Kto jest za? Dwie osoby za. Kto jest przeciw? Nie ma.
Coś nieprawdopodobnego.
Coś nieprawdopodobnego.
Znaczy, panie burmistrzu, że zamiast nikt nie jest za? Znaczy, że nikt nie jest przeciw?
To jakaś polityka znowu się wypowiada. No, to jest po prostu niesamowite. No.
Opinia jest i tak pozytywna. Nie ma uwag.
Słuchajcie państwa, bo gdybyście mieli uwagi, gdybyśmy nie umieli wytłumaczyć wam, dlaczego taki budżet przygotowaliśmy,
to ja bym rozumiał,
że państwo się wstrzymujecie.
Wstyd.
Nie zostanie to zrealizowane wasze, powiedzmy, nie wiem, no...
Ale przecież, panie burmistrzu, stajesz o drugim i na teraz bym powiedział, że nie.
Ja nie wiem, tylko...
Wie pan co? Albo jestem za, albo przeciw. Bo wstrzymać się to tak, bym nie miał zdania żadnego.
Dobra, w porządku. Jeżeli pan tak uważa, to...
Mamy jeszcze jedną tutaj do opiniowania, zaopiniowanie projektu budżetu miasta Czeladź na 2026 rok. Kto jest za? Dwie osoby za. Kto jest przeciw? Nie ma osób przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Opinia i tak jest pozytywna.
Dziękuję. Próbowo wspólnie dla przynajmniej jeden rozsądny ruch.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przejdziemy teraz do trzeciego punktu, czyli opiniowanie materiałów dyskusyjnych. Mamy projekt numer 189 w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026. Chciałabym tylko powiedzieć, że tutaj w materiałach, jakie zostały państwu przesłane, jest zaparafkowane, bo jeszcze do czasu wysyłania państwu materiału nie było tam wiadomo, czy...
Konsultacji, tak.
Czy jakiś wniosek został wpłynął, czy nie. Więc już jeżeli chodzi o... Ten materiał będzie poprawiony co do... już na sesyjną. W takim razie prosiłabym...
Ja tylko wprowadzę, jeżeli chodzi o merytoryczną część tej uchwały, tam te składowe nie zostały zmienione. Jest tylko mała korekta dotycząca wskazań przez nadzór wojewody, co należałoby zmienić, ale to są jakby sprawy techniczne, nie wpływające na merytoryczną zawartość tej uchwały.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jakieś pytania?
Ja tylko chciałem tutaj, bo nie porównywałem sobie, czy kwota na realizację programu się zwiększa, zmniejsza, jest podobna jak do poprzednich, bo...
Znaczy nie pamiętam, ile było, ale ja powiem państwu tak, jeżeli chodzi o całość tej kwoty, 1,038 000, więc tutaj mamy generalnie zaspokojone wszystkie potrzeby, jeżeli chodzi o tą część kapsową. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie elementy znacznie, bo też państwo wskazywaliście, zwiększyliśmy kwotę na sport z 500 000 na 600. Mam nadzieję, że będzie zaspokojone. Kultury żeśmy zwiększyli z 45 na 78. To wynika z tego, że stowarzyszenia działające w obszarze kultury będą miały rocznicę, no i chcemy, żeby to godnie uczcić ich rocznicę i dlatego zwiększyliśmy kwoty. Mam nadzieję, że zaspokoimy potrzeby wszystkich tych części społecznych, jeżeli chodzi o działalność.
Dziękuję bardzo. A ja mam pytanie, czy jakieś nowe organizacje pozarządowe, które tutaj na naszym terenie zaczęły działać, się pojawiły?
Wykaz jest aktualizowany na bieżąco, zgodnie też z portalem ngo.pl, także one w tej chwili, ten wykaz jest taki, jaki był na początku tego roku.
Czyli nie. Dobrze, dziękuję.
Było aktualizowane w styczniu bieżącego roku.
Dobrze.
Zawsze przed jakby realizacją, przed planowanym budżetem pytamy stowarzyszenia, jakie działania i jakie środki trzeba było zabezpieczyć. Oczywiście one są dużo większe, ale bierzemy pod uwagę to, jak realizują ten budżet 2025 i do niego będziemy się odnosić.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jakieś jeszcze pytania? W takim razie przejdziemy do opiniowania. Kto jest za? 7 osób, w takim razie nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do ostatniego punktu, czyli sprawy różne. Wpłynął wniosek odnośnie zakazu sprzedaży nocnej alkoholu. Tutaj tak naprawdę wprowadzenie
poziomu. Chciałbym Państwa zdania, bo myślę, że te wnioski pojawiają się coraz to w nowych miastach. U nas kilka lat temu takie próby były, ale wówczas większość radnych raczej była przeciwna. Ciekawe zdaniem panie państwa, jakie jest.
Przecież problem komendanta zapytać nie umknęło. Nie to się długo rozwinęła, bo jestem ciekaw, co komendant państwo nie.
To znaczy, myślę, że nie mamy się nad czym teraz tutaj rozchodzić, czy jest to za, czy przeciw, dlatego że nie znamy ani spraw związanych z szkodliwością alkoholu na społeczeństwo, na przestępczość. Tutaj też ta osoba, która wystąpiła, nie napisała tak naprawdę powodów, jeżeli chodzi o nasze miasto, więc ciężko tutaj stwierdzić. Kwestia jest taka, że ja myślę, że powinna być komisja, temat komisji typowo stricte właśnie z taką tematyką, zapoznać się z materiałem. Zapoznać się z materiałem.
Materiały musielibyśmy przygotować.
Dokładnie.
Też w oparciu o współpracę z policją i ze strażą miejską. Wielkość tutaj...
Ale ja bym proponował, żeby komisja sobie wpisała do planu.
Mamy taki pomysł na tematykę. Przesłałam Państwu, tutaj pani radna też wnioskowała o taki temat, więc myślę, że to jest najlepszy taki do rozmowy typowo odrębnej komisji jako tematu. Trzeba też się zastanowić, ile takich punktów mamy, żebyśmy wiedzieli, z czym ewentualnie walczyć, bo jeżeli mamy 2 sklepiki na całą czelać, ja nie jestem koleserem, więc nie mogę.
Ilość odłożonych do izby przyjęć, do izby
wyrzeźbień.
No to jest to problem, bo niestety z roku na rok ta ilość rośnie.
Ale panie burmistrzu, to zależy, czy to jest problem przy tym sklepie, który jest nocny, czy z miejsca są osoby odwożone, gdzie tak naprawdę sklepu nie ma i te osoby mają całkowicie, cały czas ten alkohol. Więc musimy poznać całą genezę tego, żeby stwierdzić cokolwiek.
Przygotujemy materiał, państwa będziecie się zastanawiać.
Tu nie ma nad czym dyskutować, to powinno być zakazane bezwzględnie.
No ja się uważam przeciwnie. Nie możemy, nie możemy karać 99%
za... A ja bym teraz nie dyskutował.
99%
ze wszechmiar szkodliwe dla ludzi, dla społeczeństwa i dla urzędu i jakby nie patrzeć na to.
A wie pan, marszałek Sejmu zakazał spożywania w Sejmie.
Dopiero teraz, no to jest zakazane już od lat.
No u nas nie ma może.
Ile osób, tyle osób.
Marszałowie rady się nie zgodzili i strasznie podpadli i się wycofali z tego.
No panie burmistrzu, trzeba też patrzeć na społeczeństwo. Przecież tu nie można decydować tylko za siebie, bo to...
Pan myśli, że może nasze nie pije?
Ja, że tak powiem, nie uczestniczę w takich imprezach miejskich, bo u mnie nie ma czegoś takiego, że muszę wzywać patrole, więc ja tego nie widzę, więc z chęcią się dowiem.
Ale to, że czegoś nie wiem.
Z materiału. Dokładnie, dlatego...
Nasza niewiężka rola polega na tym, że nigdy nie wiemy, jaka jest większość tego społeczeństwa i co w danym czasie większość myśli, bo nawet jeżeli poddamy to konsultacją, to też nie wiemy, kto w tej konsultacji weźmie udział i to jest zawsze ta odpowiedzialność i nasza, która się na siebie wzięli w takich wyborach.
Nad tematem warto się pochylić, pochylimy się, ale kwestia jest osobnej komisji, dobrych materiałów i wtedy można decydować, bo to jest coś ważnego dla miasta.
Zawsze można wstrzymać.
Zawsze, panie burmistrzu, można porozmawiać.
Wstrzymać się.
Ja nie byłem za, jestem ze wszystkimi.
Bo to ustawodawca dał przycisk za, przeciw i wstrzymać się, żeby czasem go
też wieski czerwony i
tyle. Ale lepiej się wstrzymać.
Na razie jest to komisja. Jesteśmy przed sesją, więc musimy się dokładnie zapoznać.
Dokładnie. W takim razie jeszcze, panie burmistrzu, to jest tylko jeden punkt. Czy jakieś jeszcze sprawy różne?
Tak, ja mam.
Pani radna?
Ja mam pytanko, bo wiem, że swego czasu składaliśmy wniosek dotyczący ulicy Betonowej, tam ośrodki unijnej.
Czy to był wniosek na komisji zapisany? Czy to była tylko informacja, bo...
Nie, to nie było.
Ale nie zależy od tego, jest wszystko na dobrej drodze, że będą pieniądze.
Aha. No dobrze, to, że czy jest szansa, Panie Burmistrzu, że w przyszłym roku ta Betonowa tam...
Nie wiem, czy w przyszłym roku, dlatego, że ja to chyba tłumaczyłem Państwu i jeżeli już Pani powoła ten temat, to jest to w projekcie naszym wspólnym, który ma być finansowany ze środków szwajcarskich i ten projekt jest rozpatrywany. Mhm. Jesteśmy na bardzo wysokiej pozycji, także powiedziałbym na 99% powinniśmy razem z Siemianowicami uzyskać środki. Jak je uzyskamy, no to wtedy przystąpimy do remontu, ale kiedy to się wydarzy, czy w połowie roku przyszłego, czy na wiosnę już, czy ruszymy, trudno powiedzieć, no ale dopóki tych pieniędzy formalnie nie mamy, to nie mogę powiedzieć na 100%, ale jest ogromna szansa i to byłoby naprawdę coś wspaniałego, bo akurat tam jest ten teren duży i mamy tam bardzo ładny plan zagospodarowania, to by kosztowało chyba się 2 miliony, no to byłoby fantastycznie, no ale musimy jeszcze troszkę poczekać.
Pytam, bo mieszkańcy też mnie bardzo dopytują, dlatego jakąś tam informację
po prostu musimy czekać, Ja jestem zawsze optymistą i mam nadzieję, że pieniądze będą. Zresztą to nie tylko na to zadanie, lecz na dwa czy inne, ale cieszę się, że również to betonował.
Nie wiedziałem, czy tylko mnie.
Nie, ogólnie jest to. I właśnie jeżeli o Chód chodzi, a mamy tutaj dwóch burmistrzów, to ja bym się chciała zapytać i na sam koniec, czy jesteśmy dobrze przygotowani na ewentualne opady, czy działają nam pługi, albo jeden pług, który mamy... Zaskoczy nas?
No jutro będzie syf.
No dlatego się pytam, bo jak w tamtym roku byłam u burmistrza na rozmowie i właśnie się o to pytałam, to następnego dnia szłam piechotą do pracy. Więc... Dlaczego się
oczywiście tak samo, bo ja bardziej niż Pani nawet się o to martwię, bo to nie do Pani mają pretensje, tylko do mnie później. I to samo zadałem pytanie Pani Dyrektor. Pani Dyrektor, jak ja znowu usłyszę w tym roku, że nasz zimno zaskoczyła, to nie wiem, się wściekłem, no naprawdę. Niech Pani już wcześniej wysypie tą sól, ale ona mnie przekonywała, że ona wysypała.
Ale ja Pani nie mówiłam, że elektroniczka już nie zima na
już solo.
Ale cały wykład dostałem, że jak sól się na taką ciepłą ziemię wysypie, to ona w ogóle nie zareaguje z tym śniegiem jeszcze i ona nic nie daje. I to niestety dopiero jak potem to się przemierzy, czy jak ten pierwszy śnieg spadnie, to praktycznie rzecz biorąc nie ma szans, żeby sobie z tą ślizgawicą poradzić w tych takich kluczowych miejscach, bo my mamy takie 2-3 miejsca w mieście, na Borowej, na zjeździe z Deneru i kazałem tam z góry wysypać. No ale... mobilizujemy wszystkie siły, bo naprawdę mnie to bardzo również boli, że tradycyjnie się nie przygotowali, zaskoczyło się. No,
tak. Zimy nie będzie.
Zaklepać.
Jutro
zaklepać w powiecie, że muszą przyjechać. Najpierw tutaj. No, Beninka,
muszę Państwu powiedzieć, że już, jeżeli chodzi o te kluczowe miejsca, to nawet przejęliśmy od powiatu. Tutaj ten zjazd z Denerów i z Borowej, że będziemy nad tym też czuwać, bo powiat nigdy nie zareaguje tak szybko jak my. Więc te główne, takie strategiczne miejsca, gdzie potem autobusy się kręcą, to chcemy im
pomóc. Poniżej Starego Miasta, bo w tamtym roku problem, nie?
No, też, żeby
nasze sojuszki, zanim dotrze powiat szczęśliwie.
No, ale tego sprzętu jeszcze nie mamy tyle, żeby potem, jak już tego śniegu spadnie dużo, żeby tak szybko reagować, jakbyśmy chcieli, ale w tym budżecie znakomitym po raz pierwszy jest
to sprzętowienie,
to już nie było kilka lat tego, ale ten wspaniały budżet ma tam te pieniądze na to sprzętowienie pierwsze i nawet zastanawiam się, czy one by nie mogły być wkładem, żeby więcej kupić, a w ramach leasingu, żeby tego sprzętu więcej było, no więc kwestia jest też sprzętu.
To
super.
To
jest problem, to jest jednostka, no. Ale to już jest nasza jakby sprawa, ale No mam nadzieję, że tym, co Państwa przekonujemy, jeżeli chodzi o... Ja nie zabierałem głosu, bo chciałem też powiedzieć...
No myślę, że na szczęście bardzo dziękuję, że się spotkamy, to wyjaśnię Państwu wcześniej, to szkoda, tak, a konto nie wierzycie, że będzie dobrze, tylko jakoś tam wstrzymujecie się, no ale widocznie tak musi być.
Nie, mam nadzieję, że Pani Radna też będzie zadowolona, że jarmark i kolędy będą na piaskach.
Bardzo jestem zadowolona. Mniej informacyjnie, że dużo osób, wystawców się pyta, czy może być tak jak w tamtym roku, bo nikt nie poinformował, że mogą się wystawić.
Jak się wystawić?
No przecież, tak jak w tamtym roku.
Przecież daliśmy informacje, jeżeli chodzi o stragany, dopiero przygotowujemy. Dzisiaj o tym rozmawiałem z promocją i kto będzie się chciał zgłosić, to będzie mógł.
A czemu na problem z ilością tych?
No właśnie, nie zawsze, żeby się martwili, że może być za mało chętnych.
Panie burmistrzu, może z roku na rok będzie coraz więcej i przyjmiemy Katowice.
W każdym razie słuchamy też Państwa, jeżeli chodzi o to, co macie nam do przekazania, że przenosimy imprezę na piaski, żeby tak zrównoważyć trzy dzielnice nasze, które mamy i żeby wszędzie się działo.
Można piaskę przyjść.
Ja wiem, tak, ale ostatnio było przez dłuższy czas na rynku.
Ale jest tyle wspaniałych miejsc, jest i Piłsudskiego, koło placu zabaw, całe osiedle by wyszło.
Zrobiliśmy imprezę i przyszło 5 ludzi na krzyż.
Kiedy?
No zrobiliśmy.
Wtedy to była taka brzydka pogoda, co szłaki. Wystawialiście się, zastanawiałam, Boże, czy ktoś tam przyjdzie. Jeżeli jest to już przykład, no też bym nie wyszła i nie wyszła.
Wtedy w ogóle i tak dalej.
Wie Pani, używają całego miasta, bo się jednak przyjeżdżają z różnych dzielnic. Jak się robi do jednej dzielnicy i ktoś nie przyjdzie, no to już jest pustka wtedy. Także czasami, ale myślę, że na piaskach powinno wyjść.
Na piaskach powinno wyjść i uważam, że też powinna być cechownia mocno promowana, szczerem, czy to nawet pod kątem
ekologicznych.
Oczywiście.
To jest troszkę dobrze dojazd, bo jednak piaski i rynek to jest najlepszy dojazd, jeżeli chodzi o mieszkańców i też miejsca parkingowe, bo jak zrobimy na zachodni, to już będzie mało do miejsc parkingu.
No, też
ale też może być.
Ale ci, co nie mają samochodu, to przyjdą.
Ale moim zdaniem najbardziej strategiczne to właśnie sprawdzą się piaski i tutaj rynek. I robić po prostu to zamiennie w jednym roku. Ci w drugim roku ci i będzie to robić.
Albo Wielkanoc tu, Boże Narodzenie.
Słuchamy tego głosu.
Bardzo dziękujemy. Zaszczyt. Dziękujemy bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.